Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dawid Wilczyński. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. W naszym studiu jest nasz dzisiejszy gość, ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej. Bardzo serdecznie witamy, ekscelencjo.
Kładam się również, witam.
I jest z nami również ojciec założyciel.
Tak jest, ojca Dobroszewski jestem. Proszę Państwa, witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. I jeszcze dodajmy, że ksiądz biskup jest członkiem...
Jest członkiem Rady do spraw środków społecznego przekazu.
Do spraw mediów, tak. Komisji Episkopatu Polskiego do spraw mediów. I zresztą od samego początku ksiądz biskup jest... No, wielkim znawcą mediów, proszę Państwa, i dziękujemy ja bardzo osobiście tak za bycie i wspieranie nas, to znaczy pokazywanie drogi, jak się rozwijać, w którym kierunku iść, właśnie od samego początku powstawania Radia Maria i istnienia Radia Maria. I za to, ekscelencjo, ogromne dzięki zawsze. No i proszę Państwa, to sympozjum, które dzisiaj było, też to jest serii wszystkich sympozjów co roku te sympozja są chyba przynajmniej z 20 lat. Tak. Przynajmniej 20 lat. Jeżeli nie więcej, jeszcze nie było uczelni, uczelnia 16 rok jest, jeszcze nie było uczelni, był instytut imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Instytut Dziennikarstwa. Robiliśmy takie roczne studia. Proszę Państwa, to nie było na prawach państwowych wtedy, w tak zwanym Domu Słowa. To były początki. I wtedy były pierwsze nasze sympozja z księdzem biskupem. I dzisiaj zawsze były pod oblicza, różne oblicza. Dzisiaj były oblicza dumy Polaków. I muszę powiedzieć, że wszyscy tak się poczuli, na tej auli widać było, że tak się poczuli lepiej. No i dziękujemy za takie liczne przybycie. Pięknie, wielu was, Państwa przybyło. Zapraszamy dalej. To też pokazuje, co robimy. Radio Maria, telewizja,
aula
uczelnia.
Wypełniona była.
Aula i nie tylko, tam jeszcze były sale też.
Sale, tak.
Sale były jeszcze też, tam żeśmy... Tak, proszę Państwa, także dziękujemy. No i byli wspaniali prelegenci. Ksiądz biskup właśnie, pan prezes IPN-u, pan Jarosław Szarek.
Szarek.
Pan redaktor Gadowski, tak chyba, Witold tak, Gadowski, tak. Bardzo, bardzo też interesujący. Pan minister Macierewicz oczywiście, wspaniały wykład. No i miał być pan wicepremier
Gliński.
Tak, Piotr Gliński, profesor, minister kultury i dziedzictwa narodowego, ale przyjechał dyrektor Centrum Kultury Narodowej.
Tak.
Coś takiego, tak jak to się nazywa, ale był piękny wykład miał.
Tak.
Piękny wykład. Ja przepraszam, w tym momencie nie pamiętam godności, też zapomniałem. Nie wziąłem sobie, bo to było tak, bo miał być pan wicepremier. Tak się stało. Dziękujemy też panu wiceministrowi Selinowi, że tutaj też się tak zaangażował, żeby to wyszło dobrze. Także, proszę Państwa, to są naprawdę na poziomie te sympozja i zapraszamy dalej na następne, różne. I ekscelencja, jeszcze powiedziałbym jeszcze jedno, bo nieraz katolicy to mają takie, my katolickie to tak ucieka, żeby nie, właśnie podnieść głowę, dumnym trzeba być. To, co katolickie i polskie, to jest piękne i najlepsze.
Bo mamy się z czego cieszyć.
Mamy, tak, mamy z czego.
Dumnymi, tak.
I tutaj też, dlatego mówimy nawet tu, nie jest to bardzo jakś tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było, ale to, co jest, to nawet trzeba, żeby to było, nawet jeżeli tanie, ale to ma być piękne. Prawda? Jak najlepsze, żeby było. I to jest właśnie to, proszę Państwa, to sympozjum takie było. Nie wiem, nie chcę porównywać, ale niech mi pokażcie mi taki uniwersytet, w którym byłyby takie sympozje. Albo na przykład te międzynarodowe, jak
no
mamy.
Tak,
to jest to jest międzynarodowe prawdziwie. I to, kochani, i to dzięki wam wszystkim, dzięki tej pomocy. No i zapraszamy przy okazji teraz też na dziennikarski, nie tylko dziennikarski, ale będą warsztaty medialne, politologiczne, kulturowe, taneczne, muzyczne. Takie będą te warsztaty dla młodzieży. Zapraszamy, mówimy o tym i kochani, alleluja i do przodu. Dziękujemy, wszyscy robimy razem. Ekscelencjo, wielkie dzięki.
To ja
i pozdrowienia
bardzo.
Dla całej Łodzi, całej metropolii, wszystkich biskupów, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Pozdrowie.
Pożegnał Łódź, ale na pewno serce jest też jest serce, na Łodzi. Tak, też pozdrawiamy.
I zagląda.
Tak, Bóg zapłać. Słuchamy księdza biskupa teraz cały czas. Ja się wyłączam i jeszcze raz wielkie dzięki. Myślę, że bardzo wielu ludzi dziękuję.
A ja dziękuję jeszcze dyrektorze za to otwarcie na różne pomysły.
Aha.
W tym się wyraża się geniusz.
A go rzeczywiście.
A jak?
No, myślałem, że biskup mówi otwarcie, które drzwi sobie tak myśli, czy okna.
Ja dzisiaj jestem ubrany urzędowo, także nie mogę nawet tyle przesadzić.
No, nie, bo jeszcze wiosny nie ma, także... Zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I zapraszamy, kochany księżyk.
Zapłać.
Twoją rozmowę niedokończoną w Radiu Maryja. Dzisiejszy temat oblicza dumy Polaków. Przypomnę, naszym dzisiejszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, wybitny znawca tematyki mediów, autor wielu poczytnych publikacji, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Jak zostało to już nadmienione, również współorganizator konferencji naukowej, do której nawiązuje temat naszych dzisiejszych rozmów w niedokończonych, obliczane dumy Polaków. Temat piękny, temat bardzo, myślę, że dzisiaj na czasie, ponieważ jest to temat, który obrazuje nam rzeczywistość, która coraz bardziej rodzi się w naszym społeczeństwie, w polskim społeczeństwie. Coraz więcej jest osób, które z dumą przyznają się do tego, że są Polakami w Polsce, poza granicami naszej ojczyzny. I księży biskupie, temat oblicza dumy Polaków. Skąd taki pomysł na akurat taki temat? Jak możemy wyróżnić oblicza dumy?
No przede wszystkim dlatego to się pojawiło, ta myśl, żeby w tym roku poświęcić to dzisiejsze spotkanie, że jest pewien deficyt poczucia dumy. Niektóre badania na to wskazują, ale także kiedy się rozmawia z różnymi ludźmi, to bardzo często dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście tam tej dumy nie ma. To znaczy jest jakaś duma, ale ona nie jest proporcjonalna do tego, co jest powodem tej dumy. I w związku z tym pojawia się ta myśl, żeby poświęcić spotkanie właśnie tej problematyce. Między innymi w tym celu ten temat został podjęty, żeby zachęcić słuchaczy i widzów telewizji wcześniej do refleksji na temat właśnie tego poczucia dumy. Bo na pewno nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy zobowiązani nawet moralnie do tego, żeby w stosunku do tego, co się dzieje, do różnych wydarzeń, do różnych osobistości, niekiedy genialnych, że w odniesieniu do tych osób jesteśmy zobowiązani, żeby jednak dostrzegać je i żeby także zdawać sobie sprawę, że powinniśmy tę swoją dumę wyrażać. Bo nie wystarczy myśleć na ten temat, na temat dumy, ale należałoby właśnie w jakimś rewanżu za dobro otrzymywane od innych ludzi, żeby o tym mówić i żeby wyrażać swoją wdzięczność za to, że są ludzie, którzy są powodem do przeżywania naszej dumy.
jednocześnie zwrócenie uwagi na osoby, które są powodem do dumy, na wydarzenia, które są powodem do dumy. I tu już w pierwszej części naszego dzisiejszego programu, naszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, zachęcamy również radiosłuchaczy do tego, aby zajrzeć na stronę Radia Maria, zajrzeć na stronę telewizji Trwam i tam można tę pierwszą część obejrzeć sobie, czy odsłuchać. I w tej pierwszej części już wspomnieliśmy na temat tej znajomości swojej historii, historii swojego narodu, tradycji, tych wielkich postaci, na których należy budować to poczucie dumy narodowej, aby to poczucie nie było tylko osadzone na pewnego rodzaju emocjonalności. Ale to, te postaci, te wydarzenia nie tylko powinny być dla nas powodem do dumy, ale również inspiracją. Inspiracją, i tutaj na zakończenie pierwszej części wspomnieliśmy o świętym Maksymilianie Kolbe, inspiracją do tego, żeby również tworzyć we współczesnym świecie, we współczesnej Polsce, również poprzez swoje życie, poprzez swoje talenty, poprzez swoje umiejętności tworzyć tę ojczyznę. I do tego nas również to powinno, ta duma z naszej przeszłości, do tego nas również w sposób bardzo konkretny powinna mobilizować.
Ostatnio, kiedy był u nas Ojciec Święty, Franciszek mówił o tym, żeby jednak zastanawiać się nad tym, co po nas pozostanie. To znaczy, jakieś dzieła, jakieś znaki pewnej naszej działalności, i to byłaby pewnego rodzaju rekompensata, właśnie wyrażenie wdzięczności dla tych ludzi, którzy pozostawili po sobie wielkie dzieła i są dla nas i powinni być dla nas przykładem.
Tym bardziej ważnym jest ten temat oblicza dumy Polaków ze względu również na te ostatnie lata, podczas których wmawiano nam, kreowano taki obraz bardzo negatywny. Gdzieś, gdy ktoś starał się swój patriotyzm na zewnątrz pokazywać, to zaraz był gdzieś tłumiony, gaszony. I wspomnieliśmy o tym, o tej takiej pedagogice wstydu, która była udziałem naszym przez ostatnie lata. Stąd też tym piękniejszym jest to, że to przebudzenie następuje w naszym społeczeństwie. I nie tyle kojarzenie właśnie z polskości, z jakimś negatywizmem, tylko przeciwnie, z dumą.
Mamy obowiązek, nie tylko prawo do bycia dumnymi, ale obowiązek jako ci, którzy stanowią cząstkę wielkiego i dumnego narodu polskiego, tym bardziej, że sama świadomość, że jesteśmy tą cząstką tego narodu, nas do tego zobowiązuje, aby odszukiwać pewne właśnie tego rodzaju i działania, i sytuacje, i postawy ludzkie, które u nas, to znaczy w nas, rodzą poczucie dumy.
Przez wiele lat borykaliśmy się również z komunizmem w naszej ojczyźnie, a komunizm wskazywał zupełnie inne źródła dumy.
No tak, tam trzeba było być dumnym na przykład ze zdobyczy socjalizmu czy komunizmu, prawda? Sojuszu robotniczo-chłopskiego. No i naiwni ludzie ulegali temu i sądzili, że to wystarczy może. Tymczasem nie podpowiadano nam bardzo wyraźnie, również i w szkołach niestety, że trzeba być dumnym, no na przykład ze swojego narodu, ze swojej ojczyzny, z dokonań wielkich uczonych czy świętych. I to jest jakiś obowiązek. Może byłoby trochę lepiej, gdy chodzi o te sprawy, gdybyśmy tę swoją dumę wyrażali na zewnątrz, w różny sposób. No, przede wszystkim najpierw poprzez modlitwę. Nie zawsze ta modlitwa jest uzewnętrzniona, ale ta modlitwa dziękczyna za to, że możemy być dumni z pewnych osób, możemy być dumni z pewnej sytuacji, że możemy i powinniśmy być dumni z Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie wyrażanie na zewnątrz tych naszych odczuć byłoby tym bardziej ważne, że rodziłoby w sercach i umysłach innych ludzi, innych Polaków, też tego rodzaju myśl, żeby tutaj nie pozostawić tego gdzieś tam na uboczu, ale w sposób właściwy ustosunkować się do drugiego człowieka, który jest źródłem mojej dumy.
Też te lata komunizmu, takiej propagandy, prawda, o tym, że to, co polskie, to nie jest dobre, też bez wątpienia wprowadziły w nasze społeczeństwo pewnego rodzaju taki kompleks poczucia niższości z tego, że jestem Polakiem i to było widoczne gdzieś, zwłaszcza gdy wyjeżdżaliśmy poza granicę naszej ojczyzny, to rzadko zdarzało się, że ktoś się obnosił z tym, że jest Polakiem. I jakże ważnym jest, żeby zmieniać ten obraz, żeby pokazywać nie tylko to. Wiemy, że komuna dokonała bardzo dużego spustoszenia w naszym społeczeństwie, chociażby jak wielu ludzi dzisiaj też boryka się z tym, z tą spuścizną, negatywną spuścizną komuny w postaci chociażby alkoholizmu. Wówczas bardzo rozpijano społeczeństwo, bo rozpitym społeczeństwem dobrze się kieruje, stymuluje. I dziś no, jeszcze wielu ludzi boryka się z tym problemem. I też taki obraz gdzieś był kształtowany również w naszym społeczeństwie, poza granicami naszej ojczyzny. I jakże dobrze, że teraz zmienia się to. Zmienia się poprzez chociażby emigrację, która wyjeżdża dzisiaj. Jakże wielu bardzo znamienitych ludzi wyjeżdża. Ludzi, którzy są no, wielkimi patriotami, którzy są niesamowicie samym sercem za Polską, ale ta sytuacja taka, a nie inna spowodowała, że musieli wyjechać. I ci ludzie w dużej mierze dzisiaj zmieniają też ten obraz, prawda, Polski poza granicami naszej ojczyzny.
Rzeczywiście, tutaj jest to, co podkreślił redaktor, że ludzie, którzy, to znaczy Polacy wyjeżdżający na zachód, dochodzili do wniosku, ba, jeszcze wcześniej, że my nie mamy się czym pochwalić. Może nieraz rozmowa z kimś takim człowiekiem o jasnym umyśle, spotkanym za granicą, może pozwoliła odkryć pewne pokłady bardzo pozytywne. Ale na ogół to było to przekonanie, że raczej powinniśmy podziwiać innych. Tych, którzy nas goszczą, tych, którzy są bogaci, tych, którzy cieszą się wolnością całkowitą, czego myśmy nie mieli w takim wymiarze, w jakim powinniśmy mieć. Także tutaj ten kompleks niższości, który dał początek tej świadomości, że jesteśmy mało wartościowi, ten kompleks swoje zrobił, wielki wyłom spowodował w psychice. Ale miejmy nadzieję, że młodzież, która potrafi inaczej trochę spojrzeć, która potrafi cieszyć się osiągnięciami, chociażby gdy chodzi o sport, gdy idzie o działania związane ze sztuką, z kulturą, z filmem, że ci młodzi ludzie potrafią docenić to piękno, no i wyrazić swoją dumę, że ten film został zrobiony przez polskich twórców pod kierunkiem polskiego reżysera i podejmuje polskie problemy. No a już dostałem tylko tego, ale trzeba powiedzieć, że właśnie takimi osobami, które budzą w nas poczucie dumy, to są święci. Święci, dzisiaj wspominaliśmy świętą Faustynę, która no, otrzymała wyjątkową misję. No, ja mam tę radość, że jako łodzianin muszę przypomnieć, że święta Faustyna rozpoczęła swoją misję. Jak to ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że jej świetlisty szlak rozpoczyna się w Łodzi, a kończy się w Krakowie i w klasztorze. Więc tego rodzaju spotkania budzą pogłębienie myśli, ale otwierają nas. I dziękuję ze swojej strony za to, że dzisiaj mogliśmy całe spotkanie dzisiejsze poświęcić właśnie tej problematyce poczucia dumy. Może ktoś przeczyta o tym, może ktoś się dowie, może ktoś ze słuchaczy i może przyjdzie taka myśl, że jednak warto pomyśleć o tym, dlaczego ja jestem dumny z moich rodziców, a nawet z mojej babci, która staruszka, a jednak potrafi pomagać mi, czuwać nade mną. Dlaczego jestem dumny ze swoich nauczycieli i wychowawców? Dlaczego jestem, czy powinienem być dumny ze swoich duszpasterzy? Może nigdy takiego pytania sobie nie zadałem. I dlatego to jest ten plus, może niewielki, ale jest to plus tego dzisiejszego spotkania.
Duma to również szacunek, prawda? Chociażby do starszych pokoleń, i to też jest pewnego rodzaju inspiracja dla nas, ten program, który teraz prowadzimy, inspiracja do tego, co, jak to przepięknie ksiądz biskup teraz wspomniał o tym szacunku, o tej wdzięczności do tych, którzy no, idą przed nami na tej drodze naszego życia, dziadkowie, rodzice. Jesteśmy niesamowicie, powinniśmy im być wdzięczni za to, co oni robią, bo ich życie jest życiem poświęconym dzieciom.
Tak. I oczywiście wnukowie są wdzięczni. Tylko może nigdy nie powiedzą babciu, ja jestem z ciebie dumny albo dumna. Może takie jedno zdanie podniosłoby ją na duchu. Może jeszcze bardziej uściskałaby wnuka czy wnuczkę. Tak, bo to jest też ważne w ramach chociażby tej prostej, elementarnej wdzięczności.
Polacy niejednokrotnie w historii naszej ojczyzny pokazywali wielkie, niesamowicie wielkie przywiązanie do ojczyzny, do wartości, chociażby powstanie warszawskie, no, najdobitniejszy sposób chyba to ukazało. I to też jest pewnie związane z tym, że przez wiele lat nie mieliśmy ojczyzny wolnej. Ona była pod zaborami, była rozebrana i musieliśmy się z taką sytuacją braku czegoś tak bardzo dla nas ważnego, czegoś, co nas konstytuowało, jednoczyło z tym poczuciem tej pustki, zmierzyć. I też przeszliśmy zwycięsko tę próbę.
Ale były też i przeszkody, bo przecież powstanie warszawskie postponowano. Ja nawet używałem, kiedy się ustosunkowywałem do tych takich sformułowań postponujących powstańców warszawskich, to nawet cytowałem Stalina. A Stalin nazywał powstańców warszawskich bandytami. I teraz, jeżeli ktoś był przeciwko, no to tak jakby był bardzo blisko tego zbira, który tak wiele zła wyrządził. A który dlatego tak mówił, ponieważ widział, że to było bardzo ważne, zbrojne powstanie, bo podnosiło na duchu właśnie, rodziło dumę w sercach Polaków, którzy dowiedziawszy się, że jest tam to powstanie warszawskie, na pewno byli pokrzepieni.
Też niesamowicie cieszy to, że dzisiaj powraca się do tych ludzi. Powraca się do ludzi, chociażby do żołnierzy wyklętych, którzy dzisiaj są dla wielu inspiracją. Że się odkłamuje to, co przez wiele lat gdzieś było albo utajnione, albo było wręcz przeinaczone. I teraz okazuje się w świetle prawdy te niesamowite postaci, które żyły w swoim życiu dewizą Bóg, honor, ojczyzna. I teraz wielu młodych ludzi, ale nie tylko młodych, te wartości i te dewizę przyjmuje do swojego życia.
Tak. I młodzież się interesuje. No chociażby tymi bohaterami jak Inka. Przecież ona zaimponowała w wielu kręgach młodzieży właśnie swoją postawą, zwłaszcza, że nie miała nawet 18 lat, a została zamordowana i potem ten taki jakby szyfrogram przekazany babci i babciu: zachowałem się jak trzeba. Tylko tyle, może nawet aż tyle. I to imponuje młodym ludziom. Może trzeba jakichś nowych form wyrazu, żeby przekonać także młodego człowieka do tych wartości, które były dotąd niedostępne, a nawet w pewnym sensie zakazane czy zamazane.
A księże biskupie, gdzie jeszcze młody człowiek, ale nie tylko, mógłby szukać tych inspiracji do tego, aby faktycznie odkrywać tą dumę w swoim życiu, dumę i budować tę dumę z tego, że jestem Polakiem? Gdzie tej inspiracji jeszcze szukać?
No, wiemy, że są te główne ośrodki wychowania i formacji, przede wszystkim rodzina, szkoła, kultura, parafia. Gdyby właśnie te ośrodki oddziaływania pozytywnego na młode pokolenie, gdyby one były sprzężone, gdyby współdziałały, to nie mielibyśmy żadnego problemu właśnie z tym tematem, który w tej chwili omawiamy. Ja sądzę, że jest część młodych ludzi, którzy nigdy się nie spotkali z problemem bycia dumnym, bo nigdy mi o tym nie powiedział. Przez jakiś czas na pewno ten temat, można powiedzieć bez przesady, był zakazanym tematem w PRL-u. I dlatego trzeba po prostu mówić od dziś, bo to nie jest przypadek. Ja osobiście w przypadki nie wierzę. Jak ktoś ładnie powiedział, przypadki są tylko w gramatyce. I to nie każdej, w polskiej są, ale w innych nie ma. Natomiast nie ma przypadku, to co nazywamy przypadkiem, jest jakimś znakiem. I to też jest jakimś znakiem, że dzisiaj od kilku godzin zastanawiamy się nad tym, myślimy, szukamy pewnych przyczyn stanu rzeczy, ale jednocześnie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby było lepiej, żeby było inaczej, to znaczy na plus, inaczej.
Ta przestrzeń życia rodzinnego, przestrzeń, która jest pierwszą, w której młody człowiek wzrastając gdzieś uczy się patriotyzmu, uczy się również szacunku do swojej ojczyzny, do Polski. Niezmiernie ważna przestrzeń. I tu również rysuje się pewnego rodzaju trudność, bo sięgając do dzisiejszych czasów, czasów, gdzie widzimy, że te rozmowy nawet w rodzinach, nawet wśród najbliższych o obecnej sytuacji, prawda, w naszej ojczyźnie, rozmową, którym przysłuchują się i dzieci, i młodzież może uczestniczy w tych rozmowach. I widzimy, że niestety to nasze społeczeństwo jest bardzo takie podzielone pod względem tym politycznym, prawda? Jak tutaj gdzieś w tej rzeczywistości tego podziału, który niestety ale rzutuje bardzo negatywnie, prawda, na ten obraz dzisiejszej sytuacji w Polsce, jak ponad tym przejść?
No właśnie, ale jest więcej spraw, które nas wiążą. Na pewno jest więcej. No nie ulega wątpliwości, że są pewne ośrodki, którym bardzo zależy na tym, i to musimy na tej antenie powiedzieć, którym bardzo zależy na tym, żeby był rozdźwięk, żeby byli ludzie skłóceni, żeby Polacy nie żyli w jedności, no bo jesteśmy wyjątkowi. I dlatego jednemu ośrodkowi czy środowisku zależy na tym, żebyśmy nie starali się być lepsi, bardziej pożyteczni, czy nawet i otwórczy, czy twórczy. I dlatego tutaj jest ten może taki dystans w stosunku do tego, co moglibyśmy powiedzieć, ale my się tym nie zrażamy i mówimy. Natomiast dotknął tego ojciec redaktor w rodzinie, prawda? No, gdyby tak, na pewno nas słuchają tutaj babcie, dziadkowie. Gdyby tak dziadek podsunął wnuczkowi, żeby ten powiedział: babciu, ja jestem dumny z ciebie. Bo najczęściej mówimy dziękuję, jeżeli mówimy, ale jestem dumny, albo wnuczka do dziadka: ja jestem dumna z ciebie. W stosunku do rodziców jesteśmy dumni. My, dzieci, jesteśmy dumni, że mamy takich rodziców. Ja sądzę, że to trzeba powoli wprowadzać do naszego języka codziennego. To jest bardzo potrzebne.
Też ta przepiękna analogia, którą ksiądz biskup teraz wyeksponował, to, że niestety niektórym środowiskom chodzi o to właśnie, żeby w Polsce nie było spokoju, żeby była kłótnia. Tak jak dawniej był alkohol, prawda? Alkohol był na potęgę i był wszędzie dostępny. Nic nie było w sklepach, ale alkohol był w takim celu, żeby ogłupiać społeczeństwo. To dzisiaj czy takim właśnie ogłupiaczem nie jest właśnie to posługiwanie się kłótnią, żeby nie było pokoju, bo gdy będzie Polska pojednana, gdy będzie w Polsce pokój, to Polska będzie rosła. A gdy będzie pokłócona, skłócona, myślę, że tak ksiądz biskup bardzo pięknie zauważył, że niektórym bardzo konkretnie o to chodzi właśnie, żeby nie było pokoju, żeby się kłócić. Bo w ten sposób, no niestety, ale będziemy dryfować.
Bo tu nawet dzisiaj niektórzy profesorowie, wykładowcy mówili o tym, że osiednym państwom bardzo zależało, żeby Polacy byli słabi, żeby podzieleni byli. No i wiemy, że to nie jest przypuszczenie, to jest po prostu fakt.
Zdaniem jego ekscelencji księdza biskupa, która z postaci w historii Polski no, zajmuje takie znamienne miejsce w budowaniu dumy narodu polskiego.
No, gdy chodzi o ludzi Kościoła, no to wiadomo, Jan Paweł II nie ulega wątpliwości. On jest mistrzem. On nawet wtedy, kiedy nie używał słowa duma, to czuło się, że mówił w sposób dumny o swojej ojczyźnie, o swoim narodzie. To na pewno na pierwszym miejscu, jeżeli można tutaj jakiś ranking wziąć pod uwagę, i prymas Wyszyński. To były te autorytety, co do których nie powinno się mieć żadnych wątpliwości. Prymas był człowiekiem, który też w sposób taki bardzo czytelny mówił z dumą o swojej ojczyźnie. Zresztą te słowa Polska zawsze wierna, one były używane bardzo często. Najpierw prymas Wyszyński używał ich, a później Jan Paweł II. Polska zawsze wierna. I ta treść, byśmy sobie to uświadomili w auli dzisiaj, ta treść jest tak głęboka, tak niezwykła, że kiedy się pozna bliżej, dlaczego tak mówiono, że Polska zawsze wierna, a no więc dlatego, że w stosunku do zobowiązań chrzcielnych, więc chrztu Polski, prawda, my byliśmy wierni i dlatego do nas uciekali na przykład Żydzi, bo byli prześladowani. Gdzie indziej byli prześladowani? U nas był azyl, tylko u nas. Inowiercy, którzy zmieniali wiarę, uciekali. Dokąd? Do Polski. U nas nigdy nie było stosów, nigdy nie było walk i wojen religijnych. No i to, o czym my sobie uświadomiliśmy wcześniej, to jestem po rozmowach, bo kilka razy rozmawiałem z młodzieżą z zagranicy, która brała udział w Światowych Dniach Młodzieży. A to było kilka tygodni po zakończeniu. Pytam, a dlaczego nie wyjechaliście? Nie możemy. A dlaczego? Która wam nie pozwala? My po prostu. A dlaczego? A dlaczego podjęliście taką decyzję? No bo tu jest taka atmosfera niezwykła. Jaka? No więc wrażliwość na drugiego człowieka, czułość na jego problemy, miłość bliźniego, życzliwość, otwartość, no i duch chrześcijański. No więcej nie potrzeba.
Przepiękne bogactwo. Bogactwo naszej kultury, naszej tradycji, naszej religijności, naszej wiary. I można by to było mnożyć w nieskończoność. I pięknie, że to odkrywamy, że to ukazujemy na nowo, bo jest z czego być dumnym jako Polacy.
Ale trzeba było obcych ludzi z innych krajów, żebyśmy się może nie tyle dowiedzieli, ale utwierdzili w tym przekonaniu, że mamy się czym pochwalić, mamy być z czego dumni. To oni nam o tym przypomnieli i otworzyli nam oczy.
I tu pewnie podobna sytuacja zachodzi również po zakończeniu komuny, kiedy mogliśmy już wyjeżdżać poza granice naszej ojczyzny, kiedy spotkaliśmy się z różnymi ludźmi i okazuje się, że nie mamy czego się wstydzić. Nie powinniśmy mieć kompleksów, bo jesteśmy w wielu dziedzinach zdecydowanie do przodu. W innych musimy się uczyć jak najbardziej, ale że faktycznie to takie spotkanie, skonfrontowanie z drugim człowiekiem ukazywało i ułatwiało też nas jako Polaków.
No chociażby te dwie cechy, które wymieniano w tych rozmowach, które ja prowadziłem. Gościnność i otwartość, i serdeczność. No to ujmuje wszystkich. Nawet tych najbardziej niezdecydowanych, może stojących gdzieś z dystansem w stosunku do Polaków.
10 minut po godzinie 22 w Radiu Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to oblicza dumy Polaków. Temat ten nawiązuje do konferencji, która w dzisiejszym odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej tu w Toruniu, której współorganizatorem jest nasz dzisiejszy gość, jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, wybitny znawca tematyki mediów, autor wielu poczytnych publikacji, członek Radę do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Oblicza dumy Polaków. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, do dzielenia się tym, co dla Was, drodzy, jest tą dumą, co dla Was jest tym źródłem tej dumy, z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak piękny naród. Zapraszamy do również współtworzenia tego czasu. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny można telefonować pod następujące numery 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Oblicza dumy Polaków. Zapraszamy również wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam na chwilę przerwy muzycznej. Wybrzmi nam Polonez, a następnie wracamy do naszej dyskusji. Wybrzmiał nam polonez, znany nam dobrze z pana Tadeusza. My trwamy podczas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Wokół tematu dzisiaj poruszamy się oblicza dumy Polaków. Naszym gościem, przypomnę, jest jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, członek Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Prosimy.
Pozdrawiam księdza biskupa serdecznie, ojca prowadzącego, a nade wszystko wszystkich tych, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej konferencji, oblicza dumy. My Polacy mamy naprawdę prawo być dumnym narodem. Ale ja może zacznę od dumy nas, Kaszubów, i mojej dumy z tego, że właśnie jestem Kaszubą, że wywodzę się z tej kultury i jestem przynależny do państwa polskiego. Kaszubi to katolicy i Polacy. Zawsze tak było. Jeżeli ja widzę u mnie na Kaszubach te tłumy, które idą drogą krzyżową na naszej wejherowskiej kalwarii, przepięknej zresztą, położonej w lesie, jeżeli ja tam widzę oprócz tych tłumów również włodarzy naszego miasta, naszego powiatu, innych przybyszy z innych miast, jeżeli ja widzę w urzędach mojego miasta i powiatu naszego krzyże wiszące na ścianie, jeżeli tam wisi również obraz ukoronowany rękoma Jana Pawła II i koronami wejherowskiej Matki Bożej, która jest od niedawna patronką powiatu wejherowskiego, i wiele innych pamiątek świadczących o tym, że my, Kaszubi, przynależni jesteśmy do tej wiary katolickiej. Ale również są takie jeszcze aspekty tej naszej dumy, że oczywiście powstania, że Polacy na wszystkich frontach świata, że Kaszubi również brali udział w Wiktorii Wiedeńskiej. Nasza historia sięga znacznie dalej niż chrzest Polski. Kaszubi mają historię przepotężną i sięga wiele wieków przed naszą erę, o czym pisze w niedawnych wydanych książkach pan Janusz Bieszk. Pięknie historyczne ujęcie historii tych ziem, Słowian. My, Kaszubi, mamy również bardzo wielki odsetek, jeszcze ponad 50% pierwotnego genotypu, ponieważ zachowaliśmy tożsamość. Jesteśmy na tych ziemiach od zawsze. To jest nasza ziemia. I możemy na niej gościć wszystkich, którzy przyjdą do nas w gościnę i nie chcą nam przeszkadzać. Ale niestety nie jest tak dobrze. Mamy zawsze jakieś problemy z przybyszami, którzy nam każą, co mamy robić na własnej ziemi. I tu przechodzę może do aspektu takiego, że ktoś nam odejmuje, zabiera prawo do tej dumy, że Polacy muszą się wstydzić. I są takie zjawiska, które po prostu już rozszerzają się na świat, że każą nam za coś płacić, że my jesteśmy winni chociażby takiego Holokaustu, prawda? Jeżeli Israel Singer na Kongresie Światowym Żydów w 1996 roku powiedział, że będzie Polska publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym, jeżeli nie zaspokoi żądań, prawda? Że taka pani Gitel Reicha też powiedziała, że myśmy sobie zasłużyli na to, co mamy, ponieważ nie ratowaliśmy Żydów. I teraz widzimy w mediach, ZDF, prawda? Sąd polski nakazał sprostowanie, jakoś opornie to idzie. Tutaj nasza duma po prostu jakoś się chowa. Nie ma mocnych głosów możnych tego państwa naszego, ojczyzny, którzy by silnym głosem powiedzieli dość. Ale społeczeństwo wie i bardzo rozumie. Także jeżeli jest jeszcze aspekt jakiś inny, no to również ten, że Polacy zawsze gościnni, zawsze przyjaźni. Tylko dlatego, że są z tą wiarą. Że są uczeni przez rodziców, przez dziadków. Ja też mam tą radość, że rodzice prowadzili mnie właśnie do kościoła i na te kalwarie wejherowskie i na odpusty. Jeszcze aspekt odpustów. Potężne rzesze wiernych przybywają pieszo po 40 i 50 kilometrów na Święte Góry Wejherowskie. Długo by opowiadać. Duma nasza jest zasłużona. Polacy muszą i powinni być dumni. Zawsze. Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Szczęść bardzo. Boże, panie Jarosławie, dziękujemy. Jedno tylko takie dopowiedzenie. Pan przedstawił tę stronę taką, jeśli chodzi o naszych starszych braci w wierze, negatywną, prawda? Ale jest przecież też chociażby nasza kaplica tutaj przy sanktuarium Świętej Marii Panny Gazdynowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, kaplica pamięci. I przyjeżdża tutaj wielu naszych braci w wierze, starszych braci w wierze i bardzo doceniają to miejsce. Bardzo dziękują za upamiętnienie właśnie tego. Dlatego tutaj też warto mieć dwie strony przedstawiać.
Dodać, że pan Jarosław w tej swojej wypowiedzi dwa słowa wypowiedział w sposób taki znamienny, mianowicie nasza ziemia. Czuło się, że to z dumą było powiedziane. Nasza ziemia. Nieraz niewiele trzeba. Nie trzeba nawet użyć słowa duma, ale wyczuwa się w głosie, że to jest dumne.
I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Ewa z Krakowa. Witam serdecznie księdza biskupa, księdza prowadzącego. I chciałam powiedzieć taką rzecz. Dzisiaj słuchałam, w radio słuchałam sympozjum i wróciły do mnie wspomnienia i zaraz powiem jakie. Otóż za życia świętej pamięci Anny Walentynowicz odbywały się też sympozja i to w tym samym duchu i bardzo podobne. Urządzała je właśnie ona i jej współpracownica pani Janina Natusiewicz. Mirer. Obydwie zresztą zginęły w samolocie lecąc do Smoleńska. I chciałam powiedzieć, że te sympozja, tematem tych sympozjów była akurat to, ten sam temat, który dzisiaj był aktualny w sympozjum w Toruniu. Były najważniejsze, omawiane najważniejsze polskie sprawy. Była zawsze mowa o naszych wspaniałych ludziach, o naszej dumie narodowej. W tych sympozjach brali udział i pan Maciarewicz, i pan Andrzej Nowak profesor, i profesor Żaryn, i pan Krzyszkowski. No to zależało czasem, często mówiło się, a właściwie to zawsze się przewijał temat Solidarności, tej pierwszej Solidarności. I tak jak powiedziałam, wróciły do mnie wspomnienia, bo skończyło to się wszystko, wiadomo, razem z katastrofą. I tak myślałam sobie właśnie, że może ktoś wreszcie też wróci do tego typu spotkań. I powiem jeszcze jedno, mam akurat zdjęcia tutaj przed sobą. Takie było sympozjum w Sejmie, w sali kolumnowej. Sympozjum było poświęcone, akurat to było poświęcone związkowcom tym jeszcze z wolnych związków zawodowych, tym pierwszym ludziom. I była taka sytuacja, że zostali zaproszeni tacy zwykli pierwsi ludzie, którzy tam pomagali, drukowali. Przyjechali niektórzy nawet z zagranicy. Ja byłam też na tym sympozjum. Ci ludzie wręcz, jeden z tych panów się rozpłakał, że ktoś o nich sobie przypomniał, że po prostu zaczęto o nich mówić, o tych ludziach. I w tym sympozjum brał udział również i pan świętej pamięci prezydent Kaczyński i pan Jarosław Kaczyński i właściwie to cały rząd i wszyscy politycy PiS-u brali udział w tych wszystkich sympozjach. I mam też zdjęcia przed sobą właśnie i pan świętej pamięci Szczygieł, i pan świętej pamięci Sasin. I bardzo, bardzo się cieszę, że teraz w Toruniu właśnie pojawiła się taka sama inicjatywa i wiem, jakie wspaniałe przeżycia dają właśnie wykłady, które się na takich sympozjach odbywają i wykłady prowadzone przez tak wspaniałych ludzi, których właśnie sporo pamiętam z tamtych sympozjów. Także wielkie dzięki za to, że Radio Maryja coś takiego uruchomiło, może brzydko powiedziane, ale będzie organizowało. Szkoda tylko, że trochę daleko od Krakowa. No niemniej jednak, chwała Bogu, będą transmitowane, będzie można z powrotem powracać do tej naszej dumy narodowej, bo zawsze u pani Walentynowicz był najważniejsza, była Polska, Polacy i zawsze podkreślani byli ci ludzie, którzy rzeczywiście dla Polski zrobili bardzo wiele. A jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, przede mną dzwonił pan z Kaszub. Na jednym z takich sympozjów, bodajże to było w Krakowie na Oleandrach, bo w Krakowie to się w Oleandrach odbyło parę tych sympozjów, był też właśnie pan z Kaszub. Ja nie pamiętam jego nazwiska, gdzieś mam jego nawet materiały, bo mi dał. Też mówił bardzo pięknie i przybliżał wszystkim sprawę Kaszub i historii Kaszub. No, ogromnie, ogromnie się cieszę i nie wiem, czy sobie wymodliłam, czy jak tak się złożyło, że od jakiegoś czasu, i zresztą wśród znajomych tutaj mówiłam o tym, myślałam, co zrobić, żeby wrócić do tego typu właśnie, do tego typu sympozjów, z których wszyscy korzystają, a może i młodzież będzie korzystała. Jest to kopalnia wiedzy. I zapraszani tutaj też byli wspaniali ludzie. Oby tak dalej, proszę ojców, i naprawdę serdecznie dziękujemy. Jeśli słuchają mnie ludzie, którzy przyjeżdżali na tamte sympozja, a na tym sympozjum, o którym mówiłam, to było 700 osób w tej sali kolumnowej, no to na pewno myślą tak samo jak ja i tak samo będą wdzięczni Radio Maryja, że takie sympozja będą się odbywały.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie
również za włączenie się w dzisiejszą dyskusję. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i księdza biskupa Adama. Księży biskupie, ja myślę, że ksiądz biskup, nie mówię, że witam gościa, tylko witam w rodzinie Radia Maryja. Według mnie to powinien być jakiś tytuł honorowy, członek Radia Maryja i na pewno ksiądz biskup na to zasłużył, bo jest naszym częstym gościem. Nie wiem, ja może zacznę od spraw związanych na, bo tutaj moja przedmówczyni z Krakowa mówiła o, z Krakowa i teraz o tej relacji Łódź-Kraków. Nie wiem, jaki jest stosunek wiernych i księdza biskupa osobiście do tego, że ksiądz arcybiskup Marek Jędroszewski przyjmuje naszą metropolię małopolską. Ja osobiście zgadzam się z wolą Bożą, z Duchem Świętym i serdecznie będę witał arcybiskupa w Małopolsce. Teraz zacznę tak konkretnie o dumie. No, Polska była pojętnym uczniem Chrystusa, bo przed chrztem to różnie było. Było składanie ofiar bożkom, zabijanie kobiet, zemsty rodowe, ale chrzest polski to odmienił. I nasza historia to tak w zasadzie jako solidna zaczęła się po chrzcie polskim. To jest przeszłość, to jest dzisiaj. I to jest przyszłość. To jest cywilizacja łacińska. Dla mnie to Polska nie ma wrednych haków historycznych. Nie ma, nie było ludobójstwa, kolonializmu, ograbiania innych narodów z dzieł sztuki, zabytków. Nie było indoktrynacji politycznych, religijnych, nie było kolaboracji jako państwo. Wręcz przeciwnie, u nas schronienie mieli prześladowani, tak ksiądz biskup powiedział, i za religię wyrzucani byli z innych narodów. Ja myślę, że te złośliwe mowy na temat złej oceny Polaków, to jest chichot historii innych państw, to ich zawstydza. Oni widzą, że nie są w porządku i nie dziwię się, że plują na nas, bo oni się wstydzą własnej historii. Dla mnie duma, w każdej dziedzinie mogę być dumny z naszej ojczyzny. I z patriotyzmu, i z kultury, i z nauki, i pracy, i walce o niepodległość, o wiarę, o katolicyzm. I za ojców Kościoła, no na przykład pamiętam, to mi utkwiło, Paweł Złotkowicz, ile dobra zrobił dla Polski. I tutaj też było podkreślane, że dzisiaj za to wszystko mamy przepraszać. Jest narzucana taka pedagogika wstydu za nasz katolicyzm, za konserwatyzm, za zamęt z sąsiadami, za powstania, nawet za solidarność, nawet za papieża. No ja nie wiem. I nawet za walkę, za wolność naszą i waszą, za Bóg, honor i ojczyznę, za to wszystko nam się narzuca, że mamy się wstydzić. To takie są moje refleksje. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy za to, że pan z troską taką wypowiedział się na te tematy, które są rozważane przez nas. A jeżeli są przeciwnicy, to znaczy, że jesteśmy kimś. I trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby naród, który chce być kimś, który ma sukcesy, który buduje swoją przyszłość i teraźniejszość na wartościach chrześcijańskich, żeby nie miał przeciwników. Nawet jak ktoś powiedział, że miarą wartości człowieka jest liczba jego przeciwników, to samo odnosi się do społeczeństw, do narodów. Trzeba się modlić za tych ludzi, którzy atakują, żeby raczej więcej dobra widzieli w tym, co czynimy i żeby przekonali się, że warto to dobro kontynuować w swoim życiu osobistym i rodzinnym.
I zapraszam kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Anna z województwa mazowieckiego. Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego dawnego wykładowcę, księdza biskupa. Ja jestem z pierwszego rocznika studiów dziennikarskiej komunikacji społecznej organizowanych przez nieodżałowanego księdza Lewka. Ksiądz biskup był naszym wykładowcą. Ja dzisiaj jestem i nauczycielem i po części w jakiś sposób praktykuję dziennikarstwo. I tutaj chciałabym powiedzieć, to po pierwsze bardzo z wielką taką radością wysłuchałam całej tej konferencji dzisiejszej, wszystkich tych wykładów, może nie dokładnie, ale były one naprawdę czymś wyjątkowym. I chciałabym powiedzieć o tej dwóch rzeczach, bo właśnie i media, i szkoła chyba odgrywają dzisiaj bardzo wielką rolę, żeby zahamować to, o czym mówił mój przedmówca, tą pedagogikę wstydu i wydaje mi się, że to jest taką zaplanowaną ignorancję, niewiedzę. Dlatego, że ja na przykład spotykam się z tym w pracy codziennej, kiedy na przykład omawiamy okres wojenny, ja jestem polonistą i na przykład w treściach nauczania są opowiadania Borowskiego do dzisiaj. Nie są to może jakieś teksty, które bym chciała omawiać. Z tego powodu, że pokazują chyba jedną z gorszych twarzy człowieka, kiedy pytam moich uczniów, czy są w stanie mi podać jakieś dobre przykłady, jakichś wybitnych osobowości, które były w stanie się przeciwstawić właśnie temu totalitaryzmowi w trakcie II wojny światowej, no właśnie odnosząc się chociażby do rzeczywistości obozowej, to o dziwo czasami po prostu nie są w stanie ani postaci świętego Maksymiliana, czy pani Leszczyńskiej położnej z Oświęcimia, już o niej w ogóle nie mówię. Także to jest takie zadziwiające właśnie, że my jako nauczyciele czasami jesteśmy zmuszeni odgórnie programami nauczania w jakiś sposób, jeśli ktoś nie ma jakiejś wiedzy i nie jest w stanie właśnie poprzeć tego, co jest w tym programie nauczania wymagane, to powie tylko o tych negatywach albo właśnie nie będzie w stanie podać tych przykładów pozytywnych. I druga rzecz to właśnie słabość rodziny i ja mi się wydaje, że to też przedmówcy mówili o tym, że dawniej właśnie rodziny przekazywały wiedzę historyczną i wiedzę o jakichś wybitnych postaciach i tak dalej. Tutaj, nie wiem, może gdzieś tam w domach są jeszcze jakieś takie wykłady z historii Polski koniecznego i tam jest mowa o wybitnych postaciach, o naszych zwycięstwach wielkich. I tak jak wie się źle, to w jakiś sposób uczymy o powstaniach naszych narodowych. No i właśnie często moich uczniów mówię, no dobra, no jeśli mówisz, że powstania były złe, to powiedz dlaczego? No i nie są w stanie podać argumenty. No no tak, upadały. Ale gdyby nie upadały, w ogóle gdyby się nie pojawiły w naszej historii, no to czym byśmy byli dzisiaj? No i wtedy, no rzeczywiście tak. Często też na moje pytania mówię, no co jesteście w stanie powiedzieć o nas, o Polakach? No, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak właśnie to co w mediach mówią o nas, Polakach, to samo przedstawiają młodzi ludzie, że właśnie źle, że nic nie potrafimy, że nic nie umiemy i tak dalej. Ja wiem, to podaj mi chociaż parę osób z naszej historii 2000-leci, podaj jakieś wybitne postacie. Nie. No to o czym ty mówisz, skoro nie jesteś w stanie podać tych osób. A mamy i panią generał Zawadzką, czy mamy Rzegotę właśnie, o której ksiądz biskup wcześniej w audycji telewizyjnej wspomniał. Rzegota, Domejko, bohater narodowy, Chile, inżynier, konstruktor, czy chociażby syn Heleny Modrzejewskiej, Rudolf Modrzewski, który też się zasłużył dla Ameryki Południowej. Inżynier, czy Polanek, czy inżynier Cachorski, twórca metody przetwarzania krzemu, żeby wybudować urządzenia multimedialne i tak dalej. No więc po prostu nie, nawet myślę, że brakuje właśnie w programie, mam nadzieję, że może ta nowa reforma coś zmieni, nauki historii Polski przede wszystkim i nauki o historii kultury Polski. Myślę, że trochę tak zbyt ambitnie czasami szkoła uczy wszystkiego, uczy historii świata, uczy literatury, ale nie naszej. I potem właśnie takie są skutki, że jeśli przychodzi do przykładów, to brakuje nam argumentów, że tutaj taki twórca, tutaj taki twórca, tutaj mamy takie i takie osiągnięcia. Także tutaj też, tak na koniec, może za długo mówię, ale chciałabym właśnie wspomnieć, tak jak zaczęłam od tego, że i szkoła, i media to tutaj taka akcja podnoszona też przez nasze czasopismo, między innymi taki ogólnopolski tygodnik, żebyśmy tworzyli scenariusze właśnie filmowe związane z wybitnymi postaciami w polskiej historii. I żebyśmy właśnie poprzez filmy dojrzali do młodych.
Niestety zerwane zostało połączenie, ale bardzo serdecznie dziękujemy pani za to włączenie się w dzisiejszą naszą dyskusję.
Ja dziękuję pani Annie za pozdrowienia i za wspomnienie dawnych lat na UKSW, ale też za w jednym zdaniu wspomnienie pani Stanisławy Leszczyńskiej. I dzięki temu chciałbym przywołać, bo dzisiaj się zastanawiamy nad wyjątkowymi ludźmi, z których jesteśmy dumni. Ja osobiście jako udzianin jestem dumny właśnie ze Stanisławy Leszczyńskiej. Dlaczego? Bo ona zachowała się po bohatersku. Wspominamy jej postawę, kiedy jako położna znalazła się w Auschwitz. Dowiedział się o tym komendant Józef Mengele, nazywany aniołem śmierci, zabijał. A jeżeli był znudzony czy zmęczony zabijaniem, to wskazywał SS-manowi, ten strzelał do więźnia. I teraz on wzywa ją Mengele wzywa panią Stanisławę Leszczyńską i powiada, ty jesteś położną, tak. Pamiętaj, każde dziecko, które odbierzesz, masz natychmiast pozbawić życia. Tam w tej porodówce u was, bo tam jeszcze jedna siostra Niemka pracowała, tam w tej porodówce jest beczka z wodą i każde dziecko będziesz to piła. Jeżeli się dowiem, że będziesz usiłowała nie wykonać mojego rozkazu, sama zginiesz. I teraz to, co ta kobieta mówi Mengele? Przypomnę, nazywany był aniołem śmierci. Ona mówi, panie doktorze, bo to doktor był lekarz, lekarz obozowy, panie doktorze, nie wolno zabijać dzieci. I powtórzyło, nie wolno zabijać dzieci. I to było tak mocne, to było związane niewątpliwie ze świadectwem. Właśnie podwójnym świadectwem. Świadectwo wiary, świadectwo miłości. I to było tak mocne, że on zamiast chwycić za rewolwer i zabić natychmiast, albo wskazać SS-manowi, żeby on to zrobił, to proszę sobie wyobrazić, on opuścił głowę i odszedł. Nigdy do tego nie wracał. Świadectwo, przykład na wyjątkowo odważne świadectwo. To właśnie Stanisława Leszczyńska była taką bohaterką i jesteśmy z niej bardzo dumni, że potrafiła pokonać nienawiść tego człowieka, doktora Mengele, swoją miłością.
Czyli można powiedzieć, pani Stanisława Leszczyńska, jednym z oblicz Dumy Polaków.
Niewątpliwie tak. Jest sługą Bożą, także jest kandydatką na ołtarze.
22:43 trwa czas rozmówień dokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat oblicza Dumy Polaków. Naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy seniora diecezji łódzkiej, członek Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy wszystkich chętnych radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Dziękujemy za wasze zaangażowanie. I po krótkiej przerwie muzycznej powracamy do kontynuowania dzisiejszego tematu. A teraz wybrzmi hymn Szkoły Rycerskiej Święta Miłości Kochanej Ojczyzny w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Yes, sunt voi, o la tufo de vieta, s cebie se pasmem strescia la se viodui.
Hymny Szkoły Rycerskiej Święta Miłości Kochanej Ojczyzny w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Oblicza dumy Polaków to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, członek Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Ojca i Jej Ekscelencję Biskupa. Mówi Piotr Stromborka. Ja to chciałem się takie zapytać Ekscelencję Biskupa. Ile człowiek może walczyć, bo ja wiem, że walczy tylko słowem dobrym, nie tylko bronią. No bo już jestem już w podeszłym wieku. Jestem dumny, że jestem Polakiem, nie? I chciałbym się no może tak pochwalić, no bo jestem z tego dumny, tak wychowany, bo mój tato już w 20 roku z Sowietami walczył i te piosenki mamusia patriotyczne śpiewała. No i z kolei mam 6 dzieci, wychowałem. No byłem zwalniany z pracy, no ale bez przerwy coś robię, do końca nie zwalniany z pracy w stanie wojennym. A dlatego byłem zwolniony, bo w szkole powiesiłem krzyż pierwszy. No to szkołę budowałem, kierowcą byłem, nie? No i dzieci, miałem 2 dość później. 16 krzyży było, no wyświęcone w szkole. No ale jednak jestem z tego dumny, bo dzieci wyszli i Wiktorii, dam na imię Wiktoria, w stanie wojennym urodzono i właśnie w stanie wojennym je wzywali na policję. Zabrali mnie z pracy, zwolnili i funkcjonariusz mówi, przyjechał do Braniewa, mnie wzywał, a później do Fromborka przyjechał. No wezwany zostałem i prosił, żeby podpisać lojalność. To wrócę z powrotem do pracy, jaki zechcę, samochód dostanę. Ja mówię, że nie, że jestem chrześcijaninem wierzącym, dwóm Bogom nie będę tego. To on powiedział, że miejsce dla internowanych mamy. A ja, panie władzo, bo tak się do nich mam, taką prośbę, to żebym się dostał do tych profesorów, to jeszcze lepiej się nauczę życia. No chciał mnie tak zamierzyć. A portel Wijony tak sugerował, żeby mnie tego, że więcej zarobię. A ja mówię, nie, do tych profesorów to lepiej. Ja mówię, za co robotnika nie uderzył, nie podpisałem i mam godność, a dzieci tak wychowałem, teraz studiuję. Przysięgę, 26 lat temu syn był, a ja kiedyś o zmianę przysięgi też dla studentów do Gdańsku podpisałem, bo jeździł nam przez ojczyznę do Gdańska, do kościoła świętej Brygidy. Ksiądz Prawotienkowski odprawił kazanie, a księdza Jerzego Popiełuszki to słuchałem przez radio Nie Wolna Europa, bo tak nie byłem już na grobie. No i na takich kazaniach byłem wychowany. No i dzieci też wykształcili się, Wiktoria, no już nie. I wszyscy głosują tak jak ja. A ja proszę jeszcze Ojca i Ekscelencję Biskupie, dlatego się zapytam, ile to mój, bo zawsze zbieram setki podpisów. Zbierałem na obronę ziemi, obronę lasów, mam od Szyszki na telewizję Trwam, byłem w marszu biało-czerwoną flagą, nie? No i też 400 podpisów zebrałem, nie? Też od ojca, dyrektora Rydzyka mam podziękowania, no. No i jestem z tego No i właśnie się pytam, nie mogę, gdzie tylko się, jak dzisiaj pan Macierewicz mówił, minister, że jestem dumny z siebie i z dzieci, że ja zwykły człowiek, nie mam wykształcenia wielkiego, tylko zawodowe, kierowcą byłem, że ja podążam za mądrym duchem narodu. I ja, proszę tu, biskup powiedział, nie tak usłyszałem w telewizji, że szkoła. Owszem, szkoła, a ja bym powiedział takie moje, nie wiem, czy może nie tego, że szkoła jest potrzebna dla człowieka, ale dom wychowuje i kościół, a szkoła kształtuje, bo dobra szkoła, bo niektóre, bo widzę, jak te, co są wykształcenie jest nowoczesne i tego, że ładnie mówią, ale to są jak diabełki, no naprawdę to trudno, a tych, jak widzę z PiS-u, taki zadowolony, jak Anna Zalewska, ta, no profesorze, naprawdę, aż miło słuchać tego. I jestem nie, dlatego się zapytałem, że ile, ja nie mogę zawsze, czy jestem nie, gdzie jadę, czy autobusem, czy coś, zawsze dyskutuję, no daję świadectwo, bo nie mogę milczeć, nie tak, ale zawsze prawdę i bronię, a nieraz, no jest taki atak, jak wiadomo, Warmia i Mazur, ja z Lubelskiego pochodzę, ale tuż mieszkam we Fromborku 46 lat, to jest bastion komunizmu i liberalizmu. No ale się żyje z takimi ludźmi. Ja, ekscelencjo biskupie, a ja bym powiedział o dziennikarzach, ja tak odbieram. Nie wiem, no może się trochę mylę, że to są dziennikarze, po czym ja odróżniam, którzy są dobrzy, którzy nieprawdę mówią, ale to są, tak jak powiedział profesor Szyszko, to są drukarze, korniki, którzy nie jak w puszczy tej, bo to tylko dużo zła, a ludzie łapią nie, i tego to czytają, te różne nie tego. Też czytałem gazetę kiedyś kilka razy wyborczo, ale jak powstała, miała znaczek Solidarność Adama Michnika, chociaż się trochę jąkał, go polubiłem, jak przemawia w kościele świętej Brygidy, ale jak później zaczął atakować na Polaków, to już nie tylko czytam na dziennik niedzielę, no i zawsze, ja dla biskupa, czy żona mnie mówi, że już ja za dużo, no bo już jestem, już 76 lat mam, no ale nie mogę, żeby bezczynnie, nie mógł gdzieś tylko jadę, czy coś, tak jak tu powiedział minister Antoni Macierewicz, no ja zawsze, no do dyskusji, zawsze mądrym słowem, jakim umiem, ale to prawdę bronię, a już jak zacznę, nieraz ktoś na księży, bo nie widzę, że w tym nie dają rady, to na księży zacznę. To już nieraz tak odpowiem. Nie, może nie wiem, czy to tak postępować, czy nie, że kto na księdza szczeka, to się w czasie śmierci na niego nie doczeka. Nieraz to poskutkują i przestaną wtedy dyskutować. No ja dziękuję ekscelencjo biskupie, szczęść Boże. No i mnie odpowie, czy jeszcze, no bo żona nieraz mówi, Piotruś, już przestań, nie tego. No a ja nie mogę, no ekscelencjo biskupie, tak mówię szczerze, jestem człowiekiem prostolinijnym, wierzącym, no chodzę, modlę się i codziennie się nawet modlę za wszystkich nierządzących i do księdza Jerzego Popiełuszki, do naszego Ojca Świętego, to co dzień w modlitwie, żeby odprawili tam mszę za ojczyznę w raju.
Panie Piotrze, a małżonka słucha nas?
No tak, teraz? Ona nie słucha.
To pozdrawiamy małżonkę.
Nie, proszę ojca, a ja mam cztery siostry jeszcze żyjące.
No to i wszystkie cztery siostry pozdrawiamy.
Brata mam w Kielcach, no nie wiem, no może jeszcze i Boże, dziękuję.
Ale
bardzo.
Dziękujemy za pana zaangażowanie, że pan nie myśli tylko o sobie, ale także o innych. To jest bardzo szlachetne. Tak to powieszenie krzyża to też myślenie o innych, o uczniach, o szkole.
No i dzieci, jakoś o to chodzi. No Bóg zapłać, może zajęłem i szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże życzymy.
Dziękujemy panu Piotrowi. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Andrzej Śniegula, kłaniam się z Sierawra. Radny z rolników indywidualnych. Pozdrawiam ekscelencję, pozdrawiam się za prowadzącego. Z wielką przyjemnością, wielka przyjemność spotkała mnie tutaj właśnie i wyróżnienie, że mogłem się dodzwonić akurat w tak ważnym dniu dzisiejszym, ponieważ wiem, że ekscelencja prowadzi taką, źle to może powiedziane, akcję, ale w każdym razie szeroką edukację społeczną na temat mediów, na temat polskości, na temat wiary. To jest bardzo ważną rzeczą, bo w tej chwili u nas brakuje w Polsce właśnie tej świadomości historycznej, może połączonej bardzo z wiedzą. Jesteśmy tak wielkim narodem, mówię to z pełną odpowiedzialnością i z pełną właśnie taką wdzięcznością z siostry Faustynie, która za pośrednictwem świętej siostry Faustyny Chrystus o tym o nas powiedział, bo myślę, że jesteśmy drugim narodem wybranym w świecie, z tym, że my Chrystusa, my Boga nie zdradziliśmy, wręcz przeciwnie. Ekscelencja, pozwoli ekscelencja, że nawiążę właśnie, to znaczy wczoraj nie mogłem się dodzwonić, bo temat właśnie odnośnie świętej Gertrudy, gdzie chciałem dać świadectwo odnośnie pani Wiesławy Piątek, której byliśmy wspólnie na pogrzebie. Może ekscelencji przypomnę, ja w mundurze Piłsudskiego byłem właśnie. Także ta wspaniała osoba, która...
Pani doktor właśnie, Wiesława.
Pani doktor Wiesława Piątek, tak, założycielka właśnie jedynego w Polsce,
Muzeum nawet w Europie. Modlitewnika.
Tak, modlitewnika. Ekscelencjo, nie przedłużając, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż w niedzielę, teraz miałem przyjemność jako przedstawiciel tej społeczności wiejskiej być w Wierzchosławicach na 143. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, tego wielkiego Polaka. Tam właśnie, to właśnie takie postacie, tacy wielcy ludzie, prości, a jednocześnie wielcy. Mali, prawda, po 4 klasy szkoły wykształcone, po 4 klasy szkoły podstawowej, ale jacy wielcy mądrością, wielcy patriotyzmem, wielcy wiarą, wielcy troską o sprawy ogólne. Ja mam przyjemność po raz kolejny już tam prezentować taką modlitwę świętego Andrzeja Boboli, którą ekscelencji wręczyłem teraz na opłatku z ekscelencją właśnie biskupem Jędraszewskim w Łodzi. Także może to dzisiaj troszkę za długo by to trwało, jeżeli bym tą modlitwę przedstawił na antenie, prawda, bo to trwać około 2 minut, ale
panie Andrzeju, prosimy, aby trzymać się tematu dzisiejszych rozmów, dobrze? Oblicza dumy Polaków, abyśmy też nie odbiegali, ponieważ rozejdziemy się, a chcemy konkretnie ten temat dzisiaj poruszyć, aby tutaj konkretne wnioski też wyciągać, aby dzielić się tym, co jest dla mnie konkretnie powodem do dumy jako Polaka, dobrze?
Tak, no właśnie, przepraszam, tam troszkę między odbiegłem od tematu, ale właśnie duma Polaków i tych Polaków właśnie, z których powinniśmy być dumni, my od najmłodszych lat. Ja tutaj na przykład wychowanie, prawda, w szkole, prawda, ci najbliżej, którzy nas są, którzy mają wpływ na kształt społeczeństwa, na kształt przyszłych pokoleń, to są ci nauczyciele. Ja, jeżeli mogę na antenie powiedzieć nazwisko takiego nauczyciela właśnie swojego, Holaka Karola u nas właśnie, który mnie uczył właśnie, wspaniały Lwowiak, wspaniały Akowiec, prawda, i tak dalej. Takich ludzi powinniśmy być, z takich ludzi powinniśmy być dumni i wielcy. Może jeżeli chodzi o dumę narodową, na przykład ja nie oglądałem tego programu od początku, ponieważ oglądałem akurat między innymi wręczenie panu premierowi Kaczyńskiemu właśnie nagrody honorowej tygodnika w sieci. Także po prostu mówiąc, kończąc, duma narodowa to my wszyscy Polacy, abyśmy byli, prawda, wzorem do naśladowania w całej Europie, w świecie. I po prostu myślę, że wówczas świat będzie piękniejszy. Bo proszę zauważyć, jeżeli po prostu wszyscy byśmy myśleli tylko o innym, o drugiej osobie, jakie by to było piękne, prawda? I po prostu w ten raz mógłby egoizm zniknąć jako pojęcie w ogóle. I w ten raz ta duma, którą każdy w nas, każdy w sobie nosi, żeby tak mogła się uzewnętrznić do innych. Szczęść Boże i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Sześć Boże i Bóg zapaść za docenienie tych ludzi, o których nie piszą gazety na przykład i nie mówi się powszechnie, bo oni też są przedmiotem naszej dumy ze względu na swoją wierność chociażby.
23. Przypomnimy temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, oblicza dumy Polaków. Naszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepan, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Łodzi. Serdecznie pozdrawiam ekscelencję i ojca Dawida. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ja byłem dumny i poczucie dumy to mam od Jana Pawła II. A chciałem to powiedzieć wprost. Dlaczego? To był człowiek, który potrafił uznać otrzymane dobrodziejstwa. On przez wieki nam przypominał o naszej historii i on dziękował za to. On był skromny, on nie mówił o sobie, Ojciec Święty nic o sobie nie mówił. To był człowiek kościoła katolickiego, dogmatycznego. I starał się za te dobrodziejstwa odwdzięczyć swoim dobrodziejstwem. I on jest dla nas, jest dla mnie takim przykładem dumy, takiej czystej dumy, to znaczy bez żadnej pychy. I my powinniśmy dziękować Panu Bogu, tak jak ojciec dyrektor powiedział przede wszystkim, że my nie utraciliśmy wiary. Ja wszystkie te sztandarowe postacie to spotykałem na ścianach kościołów w Polsce. To były osoby, o których nikt nie wiedział, ale Kościół pamiętał o tych osobach i te osoby teraz dzięki kapłanom, którzy pamiętali, jak gdyby, zawsze pamiętali księża, że kto jest bohaterem, a kto jest powiedzmy takim człowiekiem, który nie był odpowiedzialny za naród, ale my w Kościele tych ludzi nie wieszaliśmy, tylko to były tablice upamiętniające tych szlachetnych. Te szlachetne osoby. My powinniśmy bardziej się przyjrzeć naszemu świętemu Janowi Pawłowi II, ponieważ on nam przekazał, co to znaczy być dumnym. Być dumnym to znaczy dać również, odpłacić dobrodziejstwem. To nie może być taka duma, jak powiedział pan minister Macierewicz, że to będą bombki. Nie, my musimy to odpłacić, jeżeli jesteśmy dumni, jeżeli przetrwaliśmy dzięki Kościołowi, dzięki kapłanom, że mamy to poczucie dumy, bo mamy dzisiaj. Ono jeszcze nie jest pełne, ale mamy. I uważam, że najwięcej straciliśmy, wybierając złych ludzi do władzy, bo nie mieliśmy z czego być dumni. I to poczucie dumy, to poczucie przynależności do narodu, ono niknęło pomału i dobrze, że w końcu poszliśmy po rozum do głowy, wybraliśmy szlachetnych ludzi, z których jesteśmy po prostu dumni i to jest dobry kierunek. Ale przede wszystkim chciałem podziękować Kościołowi, bo jestem dumny, że po prostu jestem katolikiem i że to wszystko przez tą wiarę naszą można odczytać, co to jest duma, co to jest właściwie patriotyzm. I Bóg zapłać właśnie za to, że Kościół jest wierny Panu Bogu i tym dogmatom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie.
Drogi Panie z miasta Łodzi, Bóg zapłać za piękne myśli, głębokie myśli o roli Kościoła w naszym życiu duchowym i społecznym.
I zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Halo, niech będziesz pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, Zofia mówi.
Teraz zawsze, prosimy.
Dziękuję. Już na antenie jestem?
Tak, bardzo proszę.
Dziękuję księdzu biskupowi i wszystkim uczestnikom tego sympozjum za te wszystkie piękne wykłady, referaty. I chciałam dodać, dużo zagadnień jeszcze można by poruszyć w tym sympozjum, bo bardzo dużo rzeczy jest pominiętych i stąd między innymi bierze się to, o czym ta pani wspomniała, nauczycielka chyba, że właśnie, że programy nie obejmowały i nadal nie obejmują, a nauczyciele z typu kodowców protestują przeciwko reformie jeszcze. No więc takich mądrych mamy nauczycieli jeszcze nawet teraz. A cóż dopiero PRL-u i potem kolejną moim skromnym zdaniem poziom wiedzy szkolnej się obniżał systematycznie. No nie wiem, czy to już zostało zahamowane, bo akurat teraz się nie orientuję, ale po prostu to się nawarstwiało. To się tak zaraz nie stało, bo w PRL-u byli jeszcze nauczyciele dobrze wykształceni i po prostu z kręgosłupem moralnym. Więc trudno było w szkole wcisnąć nawet mimo wszystkich zakazów stalinowskich i innych jakieś głupstwa i gendery na przykład, czy tym podobne, chociaż dzieci kwiaty już w tym okresie chyba lat 50., 60. Już się pojawiały na Zachodzie i u nas też to wtłaczano. Ale nauczycielem w moim w czasie szkolnym byli tacy, że nawet jak mieli program, że im zakazy w historii w ogóle nie było ujęte albo nawet zakazane, jakieś fragmenty historii Polski, to półgębkiem pani nam mówiła. I po prostu ludzie stąd wiedzieli. Ale to się zacierało, bo po prostu nie wszyscy mają tyle odwagi i nie się stosowali ściśle tak, jak właśnie teraz się stosują. Przecież nauczyciel ma chyba prawo, bo to wynika z jego po prostu osobistej wolności, że może powiedzieć coś jeszcze więcej niż jest w programie, albo nawet co innego, jeśli uważa, że program jest głupi.
Pani Zofio, proszę chwileczkę uwagi. Prosiłbym serdecznie, żeby trzymać się dzisiaj, jak i podczas każdych naszych rozmów, trzymać się tematu naszych rozmów, bo tak to bardzo się rozmyjemy, bo i nauczyciele, i inne rodzaje, różne zagadnienia, to będzie gdzieś się dryfowało w zupełnie innym kierunku niż powinno. Dlatego bardzo prosimy o taką dyscyplinę, jeśli chodzi o tematy, które podejmujemy podczas rozmów niedokończonych. Dzisiaj przypomnę oblicza dumy Polaków. Bardzo proszę o taką dyscyplinę. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Krzysztof z Radomia. 61-latek, który pamięta czasy komunistyczne, który po prostu jestem po prostu dumny z tego, że jestem katolikiem. Jestem dumny, że dożyłem takiego momentu, że Polska jest wolna, że Polska ma...
Niestety przerwało nam połączenie z panem Krzysztofem. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy się kłania serdecznie ojcu prowadzącemu, jego ekscelencji. Słucham uważnie i właśnie wszystko już prawie zostało powiedziane i ja chcę coś tylko dodać od siebie, bo będzie to płaskie trochę, ale przed chwilą ta pani powiedziała o tych nauczycielach. Otóż no nie było to nie na temat właściwie, bo ja dzięki nauczycielom, i ja też jestem jeszcze z tamtej epoki, i dzięki cudownemu, właśnie chcę powiedzieć o moim dyrygencie w chóru uniwersyteckiego, który dumna jestem, że trafiłam w początkach lat 70. do tego chóru, ponieważ ten, oprócz tego, że kościół mnie ukształtował, to potem, na początku studiów, no, lubiłam śpiew. Pan profesor Mirosław Pesz, którego pozdrawiam, jeśli może słucha, był nie tylko świetnym muzykologiem, ale też kształtował nas, te 80 osób, które przyszły do tego chóru i śpiewały tak, że wyjeżdżaliśmy, ćwiczył nas tak, że mogliśmy również zaprezentować polskie utwory za granicą, a były to utwory właśnie staropolskie, poczynając od Gomułka, Zieleński, Wacław Szamotuł i to wszystko była muzyka sakralna. I dlatego mówię, że jestem z tego dumna, z niego dumna, że był człowiekiem wierzącym i to w tamtej epoce i że nas tak kształtował, że jak byliśmy na obozach churalnych, to w Wachotku, to na Pojezierzu, to co niedziela chodziliśmy do kościoła niezmuszani i profesor Pesz dyrygował do słów Kochanowskiego psalmami, które okrasił muzyką Gomułka, Mikołaj Gomułka. Dlatego mówię, że to, jacy byli nauczyciele, że nie można właściwie, poza tym kultura jest ponad ustrojami. I jak myśmy wyjeżdżali, na przykład czy byliśmy w Turynie na jakimś dużo chórów zjechało z całej Europy, to wszyscy śpiewaliśmy Regina Celi na przykład i nikt nie patrzył wspólnie i nikt nie patrzył, kto jest z jakiego kraju i jaki ustrój. Sądzę, że kultura jest ponad tym i podkreślanie tylko może podkreślić ktoś, kto nie miał takich właśnie nauczycieli, czy takich przewodników duchowych, którzy jeszcze byli często sprzed wojny i którzy robili swoje. Tak jak pan profesor Mirosław Pesz. I dzięki niemu znam taki zasób muzyki sakralnej polskiej, że aż się dziwiłam, że w 1050-lecie Chrztu Polski bardzo niewiele było właśnie pokazania tego, co myśmy przedstawiali nawet w Europie. Mianowicie wszystkich tych cudownych utworów i teraz też się bardzo mało. A to jest przecież nasza kultura. I dlatego mówię, że to, że na szczęście kultura uratowała. I teraz cieszymy się, że to już jest teraz jawne. I teraz na przykład są książki takie, nie chcę reklamować, ale czytałam ostatnio Powrót Pańskiej Polski pani Ewy Pałkiewicz-Polak, którą pozdrawiam. Tam jest właśnie wszystkie sylwetki tych ludzi, z których możemy być dumni. A ja pozdrawiam właśnie mojego dyrygenta, który był wierzący, chodził z nami w latach początku 70. do kościoła, śpiewaliśmy i do dziś te utwory, mimo że jesteśmy w wolnej Polsce, są zaniedbywane, a ja dzięki niemu poznałam ten kanon. Serdeczne dzięki, no, że jestem dumna z Żeromskiego, mojego kochanego, nie będę już wywielać, bo on był sumieniem narodu i też kształtował nawet w tamtym ustroju nas, jeżeli mieliśmy odpowiednich nauczycieli. Życzę wszystkiego dobrego Jego Ekscelencji i dziękuję za te piękne, w ogóle piękny język i mądrość i pozwoliłam sobie na to wspomnienie. Z Bogiem. Serdeczne dzięki. A jeszcze, przepraszam, po skryptum. Ojciec Dawid, mówiąc o, że jest to hymn szkoły rycerskiej, no myśli na pewno ojciec Dawid, że wszyscy wiemy o tym, że Krasicki to napisał po pierwszym rozbiorze, po Konfederacji Barskiej, po tych doświadczeniach pierwszego rozbioru, że to była tragiczna właściwie pieśń, pierwsza po pierwszym rozbiorze i później zapoczątkowała tą cierpiącą poezję tych, no, jak byliśmy w niewoli. I dlatego warto było to wspomnieć, jak była ta Krasickiego hymn do miłości kochanej ojczyzny. Z Bogiem, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Maria za podzielenie się swoim doświadczeniem, doświadczeniem spotkania konkretnych osób, z których Pani czerpała tę dumę również bycia Polką. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzwonię z Niemiec. I właśnie tak przysłuchuję się dumie narodu. Dość długo jestem, 20 lat tutaj. I intuicyjnie właściwie od razu polski język był najważniejszy. Dzieci uczyły się oczywiście po polsku. I teraz też używają, znaczy normalnie, polski język. Ale to jest tylko dlatego, że ja to wymagam. Znaczy inaczej, ja daję przykład. Moje dzieci rozmawiają między sobą, powiedzmy, po niemiecku, patrzą się na mnie, od razu wchodzą w polski język. Miałam ten przykład z domu. Rodzice pochodzą z Krakowa i na przykład mama była, tak przypuszczam, że tato też był katolikiem, ale był komunistą. Jeszcze tej takiej starej daty, jeszcze przedwojennej. A mama była katoliczką do krwi i kości. I moi rodzice, pomimo tego, że byli tak różni, to nas wychowali w niesamowitym duchu kościelnym. Była dość duża gromadka i nie byliśmy nigdy w partii, pomimo tego, że tata był w partii. To właściwie w ten sposób było że nikt nas nie zmuszał w tą czy w tą stronę. Ale było ważne. Majowe, czerwcowe, sierpniowe, pierwsze piątki. I to wszystko było taką normalnym rytmem szło. I ja swoje dzieci też tak samo wychowywałam. Dlatego też pierwszym nauczycielem i w ogóle do dumy narodu, tak jak i tato, tak i mama, byli niesamowitymi Polakami, ponieważ mama, to było chyba w 56 czy 60, wtedy przeciw aborcji wzięła obraz z kościoła, wzięła panie z kościoła i szła wojewódzkim miastem przez miasto. To też jest u nas w rodzinie zawsze taką jaką dumą. Dlatego też pierwszym rodzina, no po prostu rodzina. Szczęście, że ratujecie tą rodzinę. Bóg wam zapłać. Wam wszystkim. Wam, oczywiście słucham was tylko dopiero od 2 lat. Ponieważ, no i trochę zawodowo to tamto, ale nie, ja jestem troszkę tak. Może nie błądzę, tylko chcę wszystkim dobrze zrobić, żeby każdy był szczęśliwy. I na przykład, jak są święta, to szanowałam zawsze święta męża i święta moje. Że jak była Wigilia, to 12 godziny była ryba i bez niczego, a po 12 dopiero było pieczenie królika. I tak było, i on tylko się obczaił, czy wszystko jest tak, że szanowałam jego poglądy na rodzinę, jego no to jest ważne, rodzina, dzięki Bogu, najwyższy czas i to był zawsze wielką tęsknotą moją, właśnie tak jak moi rodzice, jak wiele też takich rodzin, bo znam, w ten sposób, chwała Bogu, że wreszcie mamy was. Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Czy może pani przypomnieć swoje imię?
Maria.
Pani Maria. Dziękujemy serdecznie, pani Mario.
Dziękuję.
I odbieramy kolejny telefon. No bardzo proszę.
Rafał Burszewski, Tczew, Stowarzyszenie Zawsze Solidarni. Byłem obecny na konferencji Oblicza Dumy Polaków. Niestety nie udało mi się dojść do głosu i tam chciałem zadać pytanie wszystkim prelegentom. Korzystam teraz z okazji i przeczytam księdzu, biskupowi i bardzo bym chciał, żeby się odniósł do tego. Napisałem tak. Z wcześniejszych wypowiedzi prelegentów dowiedzieliśmy się, że Polacy są coraz bardziej dumni z tego, do jakiego narodu należą. Są dumni ze swojej tożsamości narodowej. Uważają także, że warto mieszkać w Polsce. Czy jednak nie powinniśmy zastanowić się, my wszyscy Polacy, także tu zgromadzeni patrioci, kiedy i w jakim czasie historii Polski byliśmy dumni, naprawdę dumni? Będąc świadkiem współczesnej historii, żyjąc w czasach, kiedy żył Jan Paweł II, zaobserwowałem, i to z pewnością nie tylko ja, że my Polacy staliśmy się bardziej dumni, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Staliśmy się także dumni z powodu ruchu społecznego, czyli Solidarności. Jednak przeglądając karty historii, jestem dumnym Polakiem wówczas, kiedy Polska była królestwem i miała króla. Teraz także mamy króla. Zróbmy bilans, czy jesteśmy dumni z naszej historii, którą możemy podzielić na 3 okresy. Polska Królestwa Korony Polskiej, zabory i teraz Polska tak zwana demokratyczna. Czy jesteśmy dumnymi Polakami, kiedy Polska była królestwem? Czy jest nam dobrze, a nawet bardzo dobrze, kiedy rządzą nami partie? Kiedy odpowiedzialność za zło czynione Polsce zostało rozproszone i nadal rozprasza się na zbiór osób, które czynią sobie z Polski folwark, którym dysponują jak chcą. Stąd moje pytanie o ustrój polityczny. Czy demokracja, która ukrzyżowała Chrystusa, czy może jednak monarchia? Kiedy był król, jeżeli źle czynił, kiedy był król, jeżeli źle czynił Polsce, można było go usunąć z powierzonej mu roli. Od około 225 lat dzieje się źle w Polsce i zastanówmy się, co było tego przyczyną. Czy nie jest to, że pozbyliśmy się króla i królestwa? I tutaj miałem o odpowiedź, chciałem prosić wszystkich prelegentów, no niestety, no ale dobrze, że chociaż biskup może odpowiedzieć na to pytanie, bardzo bym prosił o pełną, wyczerpującą odpowiedź. Ja chcę powiedzieć, że już działamy na rzecz Królestwa Polskiego i można wejść...
Panie Rafale, pozwólmy odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy również.
Ja przyjąłem te słowa pańskie jako manifest. Manifest taki osobisty, ale mający charakter bardzo społeczny i polityczny. No i jeżeli pan będzie realizował ten manifest, zobaczymy po owocach, jakie one będą. Czy to założenie, że dynastia jakaś, która się rozpocznie, królewska, będzie najlepiej kierowała państwem i przysporzył jak najwięcej dobra naszej ojczyźnie. To są tylko pytania. Ale dobrze, że pan w tym kierunku idzie, bo muszę powiedzieć, że po raz pierwszy słyszę tego rodzaju manifest i tego rodzaju propozycje. Szczęść Boże panu.
21 minut po godzinie 23 trwa czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat oblicza dumy Polaków. Temat ten podejmujemy z jego ekscelencją, księdzem biskupem Adamem Lepą, biskupem pomocniczym seniorem archidiecezji łódzkiej, członkiem Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu z Lublina przysłuchuje się serdecznie, pozdrawiam jego ekscelencję księdza ojca i wszystkich słuchaczy. Zdobyłam się tutaj na odwagę, żeby jednak zabrać głos, ponieważ z perspektywy czasu dostrzegam wielką, wielką wdzięczność i dumę Bogu za rodziców świętej pamięci. Za wierność ojca mego, święty będzie Piotra, przekazowi rodzinnemu. Ksiądz Tyczyń śmiał się, że to saga męczenników podlaskich. Zrozumiałam, dlaczego taka bieda zmusiła ojca jako piąte dziecko, żeby pani pielęgniarka mnie przyjęła na wychowanie. A ojciec miał taką piękną postawę, bo miałam zabronione spotykania się dopiero na studiach, dzięki koleżankom, to też ojcu Krąbcowi i temu środowisku. Zdobyłam się na odwagę, więc dowiedziałam się, że ojciec był bardzo nagabywany, prawda, żeby wstąpił, że zebrano majątek, spalono, zniszczono, wyśmiewano się z wiary, z Boga, a ojciec tylko zawsze mówi bardzo dziękuję, ja wierzę w Boga żywego, umęczonego i zmartwychwstałego. I te słowa stale mam w uszach. Matka cierpiąca po szpitalu, po tych tyfusach, po tym wszystkim, codziennie chodziła do kościoła, do Komunii Świętej, nawet była w stanie błogosławić, karmiła mnie Eucharystią. Nigdy swojego słowa nie słyszałam na temat czy komunistów, czy świata. Wszystko, ojciec, taka jest wola Boża, musimy kochać Chrystusa i Maryję. Byłam dumna dopiero, kiedy pojechałam do Kanady, do cioci, tam, do Sybiraków. Więc wybór Jana Pawła II i to, że tam właśnie miałam kontakt, bo mam się opłatkiem, że uczestniczyłam w tym życiu wielkiej kultury, wiary, bogactwa w otoczeniu innej ideologii. I to, że ciocia zachowała też wiarę, znajomość, właśnie wiara i wiedza, wierność korzeniom tym męczeńskim, miłość do Maryi, do różańca, codziennie odmawiałyśmy. Codzienna modlitwa i każda niedziela na mszy świętej. I to, że tak była Polonia tam szykanowana, śmiano się z mego najstarszego kuzyna, ty durny, że chodzi do kościoła. No, ale już nie będę przedłużała. Po prostu wybór papieża był też tam dla mojej rodziny, no i dla całej Polonii wierzącej. Wielką, wielką, taką otuchą, nadzieją i po prostu błogosławieństwem za ten krzyż, za to cierpienie. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
No, mieliśmy piękne świadectwo mówiące o dumie z rodziców. Dziękujemy pani za to świadectwo.
I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Małopolski, Anna moje na imię. Ja chciałam również odnośnie patriotyzmu i dumy z polskiej ojczyzny naszej. Właściwie to byłam wychowana w takiej atmosferze, że od dziecka i z pokolenia było u nas Bóg, honor, ojczyzna na pierwszym miejscu. I w tych latach takich bardzo, bardzo, bardzo ciężkich, akurat nie jest to, nie mogę powiedzieć tak szczegółowo, ale zostałam sama z synem i pracowałam również udzielając się w związku i też byłam na stanowisku Solidarności, ale też już nie chcę mówić dokładnie. Natomiast chcę powiedzieć tutaj o tej patriotyzmie. Zmuszano mnie kilkanaście razy, żebym wstąpiła do partii, żebym podeszła razem z nimi, bo jeżeli nie, to zdechniesz z głodu z tym dzieckiem. Moja odpowiedź była nie, bez zastanowienia. Niestety nie, bo jeszcze trawa polska rośnie na polskiej ziemi. Mnie się wydaje, że i również miałam propozycję do wyjazdu z kraju. Mnie się wydaje i śmiem twierdzić, że ci Polacy, którzy wyjeżdżają, to nie są prawdziwymi patriotami. Może ich to będzie boleć, ale prawdziwy patriota nie odchodzi ojczyzny, nie zostawia matki samej, tylko będzie ją broniła do końca. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Anno, z Panem Bogiem. Każdy ma prawo do swojego zdania, do swojej opinii. To jest Pani zdanie. Myślę, że patriotom również poza granicami naszej ojczyzny można być. Mamy bardzo wiele takich przykładów osób, które no niestety, ale były zmuszone wyjechać. Pani mówiła o tym pewnego rodzaju naciskach, ale sytuacja wielu ludzi no zmusza ich do tego, żeby wyjechać za granicę i żeby tam szukać nie tyle szczęścia, co pewnego rodzaju możliwości do funkcjonowania, do tego, żeby rodzina mogła normalnie funkcjonować. I to myślę, że jest dla wielu ludzi bardzo krzywdzące, tego typu stwierdzenie, bo myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy wyjechali, są wielkimi patriotami, tylko że sytuacja do tego zmusiła.
Tym bardziej, że nie znamy wszystkich motywów, ale nie możemy podejrzewać, że były jakieś negatywne czy złe motywy tego wyjazdu.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Dawida, a także wspaniałego gościa, którym jest ksiądz biskup Adam Lepa. Mówi Aleksander z Krakowa. No, świetne wrażenie odniosłem z tejże dzisiaj konferencji, która odbyła się w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Medialnej. Znakomite oczywiście wykłady księdza biskupa. Także podobał mi się pan redaktor Witold Kadowski. Bardzo rzeczowo, konkretnie wyjaśnił, co to znaczy prawda. Podobało mi się to. Troszeczkę były takie właśnie bardziej otwarte stwierdzenia, ale jednak prawda tam wspaniale została przedstawiona. Co to jest i co oznacza? Cóż chcę powiedzieć, bardzo ważne to jest, jak wspominają tutaj przedmówcy rodziców, Także mógłbym moją mamę wspomnieć, już świętej pamięci, ale przypominam sobie dzieciństwo swoje, kiedy nawet lepiąc pierogi, ona sobie śpiewała patriotyczne piosenki, których nigdzie nie śpiewano, bo przecież tam w tamtym okresie radio nie mogło nadawać tego typu piosenek. Ona sobie tak ładnie, czysto śpiewała. Nieraz mówi, jak ty ładnie septymę wyśpiewujesz. I oczywiście nie mając nawet szkoły muzycznej, żadnego przygotowania, ale pięknie, czysto śpiewała. Także z przyjemnością wysłuchiwałem. No i oczywiście opowiadała często przy kolacji, przy obiedzie właśnie te przeżycia, tą żywą historię, jaką osobiście, że tak powiem, doświadczyła poprzez przeżycia przedwojenne i później poprzez wojnę, która jej przerwała po prostu i naukę w szkole i tak dalej, edukację. Ale uważała, że jest winna nam, żeby przekazać to wszystko, bo zauważyła od razu, że w książkach nie piszą tak, jak trzeba. I tu trzeba wielkiego uzupełnienia, bo po prostu coś zostanie zaniedbane. I wielka chwała tejże mamusi kochanej, która też różańca nauczyła. I w sumie to każdą jedną chwilę, kiedy było większe jakieś przeholowanie pogodowe, tam więcej deszczu czy coś, mówiła, że trzeba ukręknąć, pomodlić się o deszcz, o słońce, o pogodę, nieraz jak była jej powódź tego. Bardzo pięknie. Cóż jeszcze powiem? Brat, bo tam pani mówiła, że kto opuszcza ojczyznę. No mój brat w sumie wyjechał w 1984 roku do Stanów Zjednoczonych, ale nie wyjechał tak dla kaprysu. W sumie no tu też nie było żadnych szans zarobkowych ani nic. No tam w sumie do wielkiej, ciężkiej pracy pojechał, pracując po 16 godzin, po 15 dziennie. No i cóż zapłacił teraz, miły panie, 2 stycznia odszedł do pana. Ale cóż mogę powiedzieć, jak pięknie, tu może w kraju, tak może nie podkreślał swojego wnętrza, co w sercu nosił naprawdę, a jak stamtąd ładnie pisał kartki, listy do mamy. Nigdy nie pisał cześć albo coś, ładnie pisał, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Boga Ojca, witam was. Ślicznie, czy na Dzień Kobiet coś, zawsze w imię Boże, wszystko. Bardzo mi się to podobało. On tam bardziej doświadczał, bo to na obczyźnie, to serce mocniej się ukształtowało i było podbudowane fundamentem, który wyniósł tutaj właśnie z domu rodzinnego. Jak pięknie to wszystko i teraz no już jako wspomnienie zostało. Ale mimo wszystko warto przekazywać i chwała Panu za tych ludzi, którzy to jeszcze czynią. I bądźmy wszyscy mocni wiarą, duchem narodowym i wszystkich Polaków na całym świecie pozdrawiam, gdziekolwiek bije polskie serce. Musimy się kochać, Polacy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać, Panie Aleksandrze, za te słowa.
Panie Aleksandrze, ale właśnie to, co pan powiedział o swojej matce, to jest wyjątkowe i piękne. I tu mi się przypominają duszpasterze, których spotykam w swoim życiu codziennym, a którzy od pewnego czasu modlą się o mądrość dla polskich matek. Bo prawie wszystko jest w rękach matek. Jak jest mądra matka, to możemy być spokojni o dalsze losy całej rodziny. Oczywiście wspierana przez mądrość swojego męża. Dziękujemy za to piękne świadectwo.
Księże biskupie, ekscelencjo, drodzy radiosłuchacze, czas naszych dzisiejszych rozmów powoli dobiega końca. Dlatego prosimy o jeszcze słowo podsumowania księdza biskupa.
Ja ogromnie się cieszę, że ten temat, jak to mówimy w pewnym języku, chwycił. To znaczy zainteresował również audytorium, ale także i osoby, które organizowały to dzisiejsze spotkanie. Może dlatego, że był tutaj wyraźny deficyt. Prawie nigdy się nie mówiło o potrzebie dumy, bycia Polakiem, czy w ogóle o przeżywaniu dumy z pewnych wartości, zwłaszcza z ojczyzny, ze swojego narodu. Dlatego też należałoby podziękować wszystkim osobom z ojcem prowadzącym na czele za to, że mogliśmy tak wiele wysłuchać i tak wiele powiedzieć. I piękne były myśli. I co mnie najbardziej zafrapowało pozytywnie oczywiście, to to, że wszystkie osoby mówiły z wielką troską. Oczywiście nie wszystko można było powiedzieć, bo ten czas jest ograniczony. Ale tam się czuło tę troskę, troskę o rodzinę, troskę o naród, ojczyznę, ale także troskę o wychowanie młodego pokolenia i za to serdecznie wszystkim dziękuję.
My również bardzo serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Adamowi Lepie, biskupowi pomocniczemu archidiecezji łódzkiej, członkowi Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, za ten czas, za te konferencje przez już tyle lat organizowane tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Już 20 lat
tak
przeszło.
Ojciec dyrektor stwierdził, że 20 lat. Czyli mamy jubileusz.
Mamy jubileusz, tak. I za to poświęcenie i za tą niezłomność serca dziękujemy. I życzymy, niech Pan Bóg nieustannie otacza swoim błogosławieństwem. Niech Matka Najświętsza wyprasza potrzebne łaski.
Bóg zapłać, proszę o modlitwę i zobowiązuje się także do modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy dzisiaj zabrali głos w tej bardzo ważnej sprawie. Bóg zapłać.
W imieniu tych wszystkich ludzi, tych wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie dziękuję. Czas rozmów dokończonych dobiega końca, ale poprosimy jeszcze bardzo serdecznie po chwili przerwy muzycznej księdza biskupa o przewodniczenie naszej modlitwie na zakończenie dnia, modlitwie kompletą. Jeszcze raz też bardzo dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, a później powracamy, aby ten dzisiejszy dzień zamknąć poprzez modlitwę. Modlitwę kompletą na zakończenie dnia.
Nie słyszałem.